A w naszym studiu dr Beata Frejer, zastępca dyrektora do spraw medycznych w obszarze zabiegowym i onkologicznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
To na początku, Pani doktor, kilka słów odniesień do polityki. Czy ten pomysł odpolitycznienia Ministerstwa Zdrowia to słuszna decyzja, zdaniem Pani?
Moim zdaniem trzeba odpolitycznić nie tylko ministerstwo, ale cały schemat służby zdrowia. Ja nie chcę wdrażać się w całą politykę, ale mamy taką sytuację. Nasz szpital temu nie podlega, bo jest to szpital w strukturze nauki i podlega rektorowi. Ale proszę zwrócić uwagę, że co parę lat z okazji wyborów mamy zmianę dyrektorów szpitali regionalnych, gdy zmienia się opcja polityczna. Mamy zmianę dyrektora NFZ-u. Myśmy tego tym razem nie przeżyli, ale z reguły to tak idzie. I w związku z tym to jest taka gra na jedną stronę polityczną. Czyli jeśli mówi się, nie mamy pieniędzy, to wszyscy stają w jednym szeregu i z tym się godzą. Natomiast gdyby to było odpolitycznione nie tylko jak w ministerstwie, ale naprawdę w ramach normalnego menedżerskiego zarządzania szpitalami następowałyby zmiany jak na całym świecie, co 4 lata w rytmie konkursowym, byłoby to chyba zdrowsze dla pacjentów przede wszystkim, bo myślę, że szpitale by zyskały. Dlaczego mówię co 4 lata? No bo moje doświadczenie mówi, że kadra też się starzeje, przyzwyczaja i lepiej jak się rotuje, bo ma nowe pomysły, nowy pogląd na miejsce. Byłoby to dobre rozwiązanie. Ale jeśli pani pozwoli, to wrócę do ministerstwa.
Jasne, proszę bardzo.
No pierwszy raz nie ma nadania politycznego.
No dla nas bezpartyjni to jest specjaliści, nowy trend w resorcie
zdrowia.
No
daj Boże, żeby tak było. Tak naprawdę. Pani dyrektor faktycznie po raz pierwszy minister to dyrektor, nie lekarz. To osoba, która zarządzała szpitalem, szpitalami, ma wykształcenie medyczne, to daje jej na pewno szeroki wgląd, ale ma olbrzymie doświadczenie menedżerskie. Czyli po raz pierwszy na czele jest ktoś, kto potrafi zarządzać i zmagał się latami z machiną.
Być może takim następnym krokiem będzie właśnie zatrudnianie tych specjalistów także do dużych placówek medycznych.
No, w tej chwili można powiedzieć, że ta kadra jest wybrana ze specjalistów, ma z reguły umiejętności potwierdzone różnymi szkoleniami, różnymi studiami podyplomowymi, bo taki jest też wymóg. Natomiast system konkursowy chyba byłby zdecydowanie lepszy niż nadaniowy. On jest, ale powiedzmy sobie szczerze, on jest na papierze, ale nie istnieje.
Nie jest w praktyce. Ochrona zdrowia mierzy się dzisiaj z wieloma wyzwaniami. Nie chciałabym mówić o problemach, ale to przecież kolejki, braki finansowe, także kadry. Z jakimi boryka się USK?
No tak jak każdy szpital. Borykamy się z brakiem personelu. Nie cierpimy strasznie, bo mamy zaplecze naukowe, które nas leczy nas i ratuje. Natomiast trzeba powiedzieć, że kadra lekarska i pielęgniarska, a właściwie w odwrotnej kolejności, pielęgniarska i lekarska, starzeje się na potęgę.
My mamy Macie jakąś średnią wiekową?
Dobrze powyżej 50, lekarze powyżej 50 także.
I to chyba jest trend już w całej Polsce.
W całej Polsce nie odbiegamy tutaj specjalnie. No mamy grupy rezydentów w niektórych obszarach, w tych, które są bardzo popularne wśród młodych lekarzy. To mamy duże grupy, natomiast na przykład notujemy spadek rezydentów z chirurgii, tu poszukujemy nowych ludzi. Lekarze nie chcą się kształcić w internie, mamy ich trochę, ale nie za wiele. Mamy bardzo dużo specjalności i dużo tak zwanych akredytacji na szkolenie, jednak nie wszystkie miejsca są oblegane czy też obsadzone.
Gdzie największe są te braki?
Teraz najbardziej dotkliwe to jednak chirurgia. Tu pokoleniowo się bardzo zestarzało. Czytałam ostatnio, że chirurg to dobrze powyżej 50, 56 i plus. No nie jest to dobre, bo to trzeba się uczyć nowych technologii. Ale myślę, że otwarcie się na robotykę, na zabiegi mało
inwazyjne.
To jest przyszłość, bo młodzież chce pracować. To Da Vinci z nazwy, bo tak, to mnóstwo teraz już innych
oczywiście
firm.
Zrobotyzowane.
To jest nieinwazyjna operatywa nie tylko w chirurgii, bo w urologii, w onkologii szeroko pojętej głowy i szyi. Zaczyna być w ginekologii. To, że państwo dopuszcza w finansowanie niektórych, a niektórych nie. To jest odrębna sprawa. Ewidentnie młodzież garnie się do nowych systemów, nowego rodzaju pracy, związanej też z możliwością pracy, no nie takiej ciężkiej, bo powiedzmy sobie, chirurg dotychczas stał na sali w ubraniu ciężkim, roboczym, 8 godzin czy tam 7 godzin z przerwami między zabiegami. Mm-hmm. To strasznie ciężka praca.
Wiele problemów także pokazują kwestie organizacyjne.
To prawda. No, dyrekcja szpitala i cały zarząd szpitala, czy naszego, czy każdego innego, to jest grupa ludzi, która staje przed wyzwaniem jak najlepszego wydawania publicznych pieniędzy. Mm-hmm. I to jest podstawa. Drugi kierunek to jest leczyć najlepiej jak potrafimy, czyli nowocześnie,
Jakościowo,
w każdym aspekcie. Ja powtarzam i swoim następcom, że w medycynie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jeśli pacjent jest bezpieczny, jeśli kadra jest bezpieczna, to jest najważniejsze, bo przekłada się na jakość. Chcemy leczyć bardzo nowocześnie, inwestujemy w bardzo wiele rzeczy. Oczywiście można powiedzieć, że państwo nam daje. To nie taka jest prawda. Staramy się o pieniądze na mniejsze i większe inwestycje.
Także zewnętrzne.
Zewnętrzne z różnym skutkiem. A to nam braknie jednego punktu, jak w przypadku konkursu na onkologię. I z 80 milionów zostało nam zero. I teraz musimy pomyśleć, jak te dziury, które chcielibyśmy wypełnić i podnieść jakość leczenia, wypełnić samemu. Kupujemy sami, teraz montujemy rezonans, za chwilę będziemy kupować tomograf, będziemy stawiać nową salę hybrydową, kupimy drugi robot, bo muszę z przyjemnością powiedzieć, że mamy najlepiej wykorzystany robot w Polsce. Mm-hmm. On pracuje praktycznie na okrągło, mamy już chętnych, którzy chcą operować także w niedzielę. Także chcemy, pożądamy i idą duże inwestycje. Zapewne państwo słyszeli, że budujemy nowy wielki budynek pediatryczny, ale rozpoczęliśmy olbrzymią inwestycję, w zależności od tego, jak nam się uda zetapować za 200 lub 400 milionów złotych, będziemy przenosić klinikę hemato-onkologii z starego XIX-wiecznego kampusu na nowy budynek na Borowskiej. Czyli nowa inwestycja, stawiamy nowy budynek. No, z przyjemnością trzeba mówić, że robimy straszne postępy w hemato-onkologii. Ostatnio chwaliliśmy się pierwszą akademickim CAR-T, czyli bardzo nowoczesną metodologią
Mówiliśmy,
leczenia.
Myślę, że słuchacze także pamiętają informacje.
Myślę, że tak. Natomiast no, robimy to w starym budynku, który nie spełnia wszystkich
standardów
bezpieczeństwa, pobytu. To są duże sale. No, chcemy stworzyć naprawdę nowoczesny budynek. Będzie nas to kosztowało 200, a potem następne 200 na wyposażenie, czyli w sumie 400 milionów złotych. Tak. I tu nie mamy finansowania. Mm-hmm. Tu się przygotowujemy do własnych środków. I każda oszczędność, w cudzysłowie, każda racjonalizacja wydatków tych pieniędzy, którymi dysponujemy, pozwala nam przekazać je na te inwestycje. Rezonans tomograf z naszych pieniędzy. Sala hybrydowa z środków zewnętrznych. Ale może warto powiedzieć słuchaczom, środki zewnętrzne dostaje się, jak się pokaże, że włoży się 20%. 20% od sumy 20 milionów to 4 miliony. I tak cegiełka do cegiełki wydajemy naprawdę bardzo dużo na
inwestycje. To są olbrzymie sumy. Stąd między innymi, by próbować zaoszczędzić, chcecie przekazać swoich pracowników zewnętrznej firmie?
Tak. Zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie postępowania w zakresie outsourcingu, właściwie sprzątania i transportu wewnątrz i zewnątrz szpitalnego.
Bo to wiele emocji wzbudziło.
Budzi bardzo dużo emocji, dlatego że to jest 450 pracowników, trudno, żeby nie wzbudzało.
Pół tysiąca osób,
które drży.
Zawiązały także związki zawodowe.
Te osoby miały dotychczas związki zawodowe. Pojawił się jeden nowy ogólnopolski, który pojawia się w takich sytuacjach. Mhm. Myślę, że też z powodów medialnych troszeczkę. Ale mogę powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, żeby zachować taką maksymalne bezpieczeństwo pracowników.
Czyli?
Czyli my nie likwidujemy stanowisk, przekazujemy pracowników do innego pracodawcy z zachowaniem wszystkich walorów płacowych przez 12 miesięcy. Potem ci wszyscy pracownicy zostaną zatrudnieni nadal na etat.
Ale na innych warunkach?
Te warunki mogą ulec negocjacji między pracodawcą a pracownikiem, ale myśmy analizowali rynek, proszę państwa. Rynek outsourcingu jest rynkiem mocno dojrzałym. Nie ma już takich firm, o których pracownicy mówią, że to firmy krzaki, że zatrudniają na głodowych pensjach. Podkreślam, 4 lata normalnych zatrudnienia w ramach etatu. Patrzyliśmy na inne szpitale i nie zanotowaliśmy tam odpływu pracowników. Jaki nowy pracodawca wpuściłby do szpitala ludzi nieprzeszkolonych, niezwiązanych? To po stronie teraz będzie i pracowników, i nowego pracodawcy po upływie roku dalej kontynuować zatrudnienie w ramach etatu, być może nawet na tych samych warunkach.
Czy macie jakiś przykład dobrych praktyk, że któryś ze szpitali, ośrodków badawczych wprowadzały właśnie takie zmiany?
Pani redaktor, z naszej wiadomości większość uniwersyteckich szpitali, czyli największych placówek, korzysta z outsourcingu. Tu skorzystam z takiego chwytu medialnego i powiem, że pani minister w szpitalach, którymi zarządzała, wprowadziła outsourcing z bardzo dobrym efektem. No tak medialnie chwyt można powiedzieć, że Ministerstwo Spraw Społecznych też sprząta firma outsourcująca. A mówiąc poważnie, tak najpoważniej, mamy najlepszy przykład u nas. Nikt tego nie podnosi, bo to nie jest dobre. My mamy przylądek nadziei, który sprzątany jest w systemie outsourcingu od 2016 roku.
Czyli praktycznie od początku.
Tak. Oczywiście są kolejne konkursy. Teraz nowa umowa była zawarta w 2024. Sprzątaniem zajmuje się konsorcjum. To wskazuje na to, że te firmy widzą, że może być fluktuacja pracowników. Radzą sobie w ten sposób. I co muszę powiedzieć? Muszę powiedzieć, że my prowadzimy, jak każdy szpital, analizę zadowolenia pacjentów. Zbieramy dane od pacjentów, od rodzin, żeby dowiedzieć się na temat postrzegania. I na przylądku nie mamy problemu. Czystość jest oceniana powyżej 70-80%. Natomiast mimo, że bardzo staramy się podnieść jakość sprzątania, żeby przełożyło się to na bezpieczeństwo, nie uzyskujemy takiego wyniku na samej Borowskiej. Stąd też między innymi decyzja, zmieńmy to tak, jak mamy dobry przykład w szpitalu. Nie ukrywam, jest też drugi powód, najważniejszy, to są oszczędności.
O czym mówiłyśmy.
Tak, no ale to nie jest mała kwota.
A obliczyliście ile?
Oczywiście, 19 do 20 milionów rocznie. Tyle szpital skorzysta, czyli za 80 milionów możemy zrobić inwestycje. Czyli to jest pierwszy krok do dużych inwestycji, możemy sfinansować sami, a potem szukać rozwiązania bankowego albo ubiegać się w funduszu medycznym czy w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
Czyli reasumując, władze szpitala mogą zapewnić prawie 500 pracowników, bo to są salowe, tak? Osoby.
Tak, ale zwrócę uwagę, że salowe kiedyś, a dziś to jest inny zakres obowiązków. Kiedyś salowa nam się kojarzyła z osobą, która opiekuje się bezpośrednio pacjentem. Dzisiaj bezpośrednio pacjentem opiekuje się opiekun medyczny, czyli pielęgniarka współpracuje z opiekunami medycznymi. Salowa głównie skupia się jednak na sprzątaniu i takich prostych czynnościach pomocowych. To już nie jest salowa w tym dawnym wydaniu. Czyli mamy osoby z tak zwanego działu higieny i transportu zapewniający zatrudnienie faktycznie.
Czyli salowe, kto jeszcze będzie?
Noszowi, transport wewnętrzny to i zewnętrzny oraz sprzątanie zewnętrzne, czyli osoby, które są zatrudnione na zewnątrz budynku w utrzymaniu czystości i zieleni.
Warunki będą takie same, bez zmian, tak? I to można zapewnić dzisiaj na antenie Radia Rodzina.
Tak jest.
Proces sam w sobie jak będzie przebiegał teraz?
No to jest proces długofalowy. My przygotowaliśmy ten przetarg nie kilka dni, nie kilka tygodni, tylko kilkanaście tygodni zajęły analizę i szykowanie samego przetargu. Kilka dni wprowadzenie go na platformę przetargową. Teraz jesteśmy na etapie trzecim. Jedna z firm, między innymi firma niezadowolona z zapisów propracowniczych, złożyła skargę do Izby Odwoławczej i czekamy na jej
decyzję.
Tak.
I co po tej decyzji?
Po tej decyzji zobaczymy, jaka ona będzie i zdecydujemy, jak kontynuować, w jaki sposób dalej prowadzić działania.
A gdyby była negatywna, to wtedy...
To wtedy dostosujemy się do tego, co wskazuje Izba Odwoławcza jako właściwe zachowania, chociaż nie obawiamy się za bardzo, gdyż analizowaliśmy w innych jednostkach, jak zapewniały swoim pracownikom bezpieczeństwo.
W jednej z gazet mogliśmy wyczytać, że pracownicy obawiają się, że zostaną zabrane im pewne benefity.
Z pierwszy rok na pewno nie.
Okej.
Okay. Na pewno nie.
A później muszą się z tym liczyć?
Myślę, że tutaj już jest Pracownik musi też się, no to strasznie zabrzmieć, wykazać u nowego pracodawcy. Pracodawca zadowolony z pracownika nie rezygnuje z niego. No nikt nie ma dożywotniej pewności zatrudnienia i też to trzeba jasno powiedzieć, prawda?
Chyba, że jest samozatrudniony
i wtedy nie daj Boże, żeby było złe zdrowie, tak? Mm-hmm. Natomiast my mamy takich pracowników, 17 osób jest na cywilnoprawnych umowach i tym osobom zapewniamy przejście na etat w momencie, mm-hmm. kiedy podpiszemy umowę. To też jest takie pokazanie, że naprawdę maksymalne możliwości wykorzystujemy, żeby zabezpieczyć pracowników.
Ale dopóki spór zbiorowy nie zostanie rozwiązany...
Nie ma sporu zbiorowego. Nie ma? Nie mhm. wiemy, czy on będzie realizowany. Na razie rozmawiamy ze związkami zawodowymi. Część pracowników rozmawia z mediami, ale to wszystko się toczy wedle prawa i wszelkich zasad.
Niektóre firmy zarzucały, że ograniczacie przetargu uczciwą konkurencję.
No to jest ta firma, która nie godzi się na przejęcie.
Czyli to jest jedna firma, rozumiem.
Tak, jedna firma, która nie godziła się na przejęcie pracowników i zapewnienie im zatrudnienia w ramach etatu. Ale chcemy wyciąć tych, którzy dają śmieciowe umowy cywilnoprawne. Chcemy zapewnić tym ludziom bezpieczeństwo pracy.
Kiedy zmiany ewentualnie mogłyby wejść?
Oj, myślę, że nie wcześniej niż w grudniu.
W grudniu, czyli z końcem roku ewentualnie można się szykować na zmianę WSK.
Tak.
To jeszcze zapytam, co nowego w onkologii, pani doktor?
No w onkologii dzieje się strasznie dużo, ja jestem onkologiem.
Stąd moje pytanie.
Tak. W onkologii, proszę państwa, wchodzi bardzo dużo leków nowych. Są to technologie bardzo nowoczesne, zdecydowanie poprawiające wyniki leczenia, także przewlekłego. Kiedyś pacjentowi z rakiem jelita mówiłam, że przed nim 2 lata, dzisiaj... Trudno nawet statystycznie, bo kiedyś mówiliśmy, jak przeżyje 5 lat, to znaczy, że jest zdrowy. Teraz ma chorobę i żyje ponad 5 lat. Natomiast no, znowu wracamy do pieniędzy, bo w medycynie chodzi o pieniądze. Programy lekowe zapewniają leki, które są bardzo drogie. Państwo powiedziało, że nie będzie w tamtym roku zapłacono za leki i zapłacono za 60% za podania. W tym roku mówi się, że pieniędzy nie ma i mamy wyhamować. I to jest coś, co mi w głowie się nie mieści, czyli przerzucanie odpowiedzialności państwa za leczenie na dyrekcję, a potem na lekarzy. To lekarz ma zdecydować, któremu pacjentowi da albo nie da leczenia. No, byliśmy w tej doskonałej sytuacji, że Dolnośląski NFZ, bo każdy inaczej, proszę pamiętać, tak. każdy region ma swoje zasady, zapłacił nam za leki i większość za podania. Natomiast no, teraz też ostrzegają, że może być różnie. Pewnie jak pójdziemy do sądu, a tak już było w historii USK przed wielu laty, jak był taki sam kryzys jak teraz, będzie zapłata, tylko ona nie będzie w terminie. My prawdopodobnie... będziemy kredytować leczenie przez 1,5 do 2 lat. To trzeba być wytrzymałym, mieć płynność finansową i dlatego te pieniądze są tak w medycynie ważne.
Macie tą płynność finansową na dzień dzisiejszy?
Oczywiście mamy płynność. Tak z ciekawości pani powiem, jest 125 programów lekowych w ogóle we wszystkich chorobach. My mamy 121, obsługujemy 16,5 tysiąca ludzi. To jest po prostu leczenie innym standardem, wymagającym strasznie dużo diagnostyki, stąd też potrzeby badań obrazowych. No, rezonans wytrzymuje zdecydowanie krócej niż w innych ośrodkach.
Wszystko wskazuje na to, że co czwarty Dolnoślązak będzie mierzył się z chorobą nowotworową, już się mierzy. Budujemy szpital onkologiczny, Dolnośląski Szpital Onkologiczny.
Świetnie.
Czy podejmiecie rękawice i będziecie z nim współpracować?
My chcemy z nim współpracować.
Już jakieś kroki podejmujecie? Przecież, kroczki?
Ale oczywiście, że tak. Proszę pamiętać, że uniwersytet ma swój dział, klinikę onkologii. Ona mieści się na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Nasi pracownicy wspólnie tam zasilają kadrę naukową i lekarską. My współpracujemy wspólnie. To jest jedyny ośrodek radioterapii. My podejmiemy podwójnie rękawice. A właściwie raz rękę, żebyśmy współpracowali, a raz rękawice. W tym nowym budynku onkohematologii chcemy jednak wybudować aparaty do radioterapii dla naszych pacjentów, żeby oni nie musieli zmieniać lokalizacji, żeby wszystko odbywało się w jednym obszarze. Mamy na to zgodę na terenie Dolnego Śląska oraz na terenie ministerstwa. A ja osobiście uważam, że nic tak nie poprawia życia pacjentowi jak konkurencja. Wtedy każdy lepiej się stara, żeby wypaść na tle przeciwnika albo współpracownika lepiej i wiarygodniej.
niż monopol. Dokładnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Beata Frejer, zastępca dyrektora do spraw medycznych w obszarze zabiegowym i onkologicznym USK we Wrocławiu, była dziś naszą gościną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.